Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w piątek 25 października. Kłaniamy się w składzie następującym. Patryk Srokowski audycję zrealizuje, Sławek Orlik odbierze telefony od słuchaczy, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numer telefonu do Sławka, do nas do studia 510-37-36. Czujny 510-37-32. Czynny całą dobę. E-mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Piękny październik, wielu grzybiarzy w lesie, grzybów jakby troszeczkę coraz mniej, no bo mało pada deszczu, ale jednak są, bo skoro są grzybiarze, no i ta przyjemność chodzenia po lesie, ale tę przyjemność nieraz zakłócają niektóre osobniczki i niektórzy osobnicy.
Dzień dobry, nazywam się Sylwester, dzwonię ze Szczecina. Też byłem na grzybach, na Brzezinach, to normalnie masakra, jak ludzie śmieci wyrzucają. Zamiast założyć sobie plecaczek i trzymać wodę w plecaczku, jak się chce napić, to zdejmuje się plecak, pije się wodę i z powrotem się wkłada butelkę. A to tyle butelek plastikowych, jeszcze wjeżdżają samochodami w środek lasu, gdzie nie można wjeżdżać, z dziećmi, krzyki. Normalnie masakra. Pozdrawiam.
Takich doświadczeń nie życzymy, zachowujmy się tak, jak należy. No i życzymy udanego grzybobrania. A my dzisiaj w programie będziemy już za kilka minut rozmawiali o przygotowaniach do Wszystkich Świętych na cmentarzu centralnym i innych cmentarzach komunalnych w Szczecinie. Powiemy o wszystkich informacjach organizacyjnych ze strony miasta dotyczących właśnie, jak te cmentarze będą funkcjonowały. Będą także uwagi słuchaczy i odpowiedzi miasta, gdy chodzi o wygląd cmentarza centralnego. No i to nasz temat numer jeden dzisiaj. Temat numer dwa to około 12:20-12:25 będziemy rozmawiali o tym, czy prawo dzierżawy garażu od zarządu budynków lokali komunalnych można odsprzedawać. Czy to jest legalny proceder? Słuchacz pytał jakiś czas temu, no i dziś doczekają się słuchacze i ten jeden słuchacz odpowiedzi na to pytanie. Sprawdzimy także u Tomasza Kleka, rzecznika miasta do spraw mieszkalnictwa, co z zaniedbanym terenem u zbiegu ulic Emilii Plater i ulicy Miedzianej. A potem będzie o tym, co czeka tych, którzy jeszcze nie zdali egzaminu na prawo jazdy, a tych jest sporo, bo po pierwsze ci, którzy pierwszy raz przystępują do tego egzaminu i ci, którzy po raz kolejny przystępują do egzaminu, bo okazuje się, że tylko 30% zdających zdaje ten egzamin w pierwszym podejściu. A tymczasem Ministerstwo Infrastruktury przygotowało zmiany w egzaminowaniu kierowców. Za każdy błąd trzeba będzie zakończyć egzamin. Czy to dobre rozwiązanie? O tym porozmawiamy z ekspertem od bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zachęcimy także słuchaczy do tego, żeby jutro wzięli udział w akcji sprawdzania i regulacji świateł w samochodach, bo jutro w stacjach kontroli pojazdów w całej Polsce, również w Szczecinie i regionie, taka możliwość właśnie będzie. Przed tym, jak zmienimy jeszcze czas soboty na niedzielę, wcześniej się będzie robiło ciemno, warto mieć dobrze ustawione i działające światła w pojeździe. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz czas się wziąć za drogi. Droga w okolicach Gryfina, konkretnie miejscowość Żabnica.
Dzień dobry, ja dzwonię z miejscowości Żabnica. W takiej sprawie, ponieważ już mieszkańcy nie możemy się tutaj doprosić o drogę. Jak wygląda droga szkolna, ulica Długa w Żabnicy przed Gryfinem. Droga jest ciągle łatana przez jakąś smołę, która się ciągle nam przyczepia do samochodów. Od kilku lat, kiedy już burmistrzem był pan Piłat, była obiecana nam droga. Jest duży zakład Skandia, duże tiry, które przejeżdżają przez naszą miejscowość. Obecnie dwa wypadki, które były w tym miesiącu w Daleszewie, wszystkie samochody były prowadzone przez Żabnicę. Ruch był duży, droga fatalna. Jak naszym władzom Gryfina nie wstyd, nam tylko obiecywać, że będzie zrobiona droga. Czekamy już kilka lat na to, żeby nasze dzieci bezpiecznie mogły chodzić na jedynkę do Czepina. Dalej nie mamy żadnej odpowiedzi, ciągle tylko i coś innego jest ważniejsze od tej wsi. Wieś wygląda jak XIX wiek, tym bardziej, że była teraz akcja Powódź. Państwo byli, też widzieli, jak wygląda nasza droga i nasze dojście naszych dzieci i nas, ludzi starszych, do przystanków w Czepinie. Są mieszkańcy, którzy pisali petycje, podpisywali. Dalej mamy obiecane, na wiosnę miała ruszyć droga, nie ma żadnego efektu. Na jesień, teraz mają państwo problemy z jakąś kanalizą, nie wiadomo z czym, z tymi studzienkami. wodnymi. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy. Zainteresowała nas pani tym tematem. Skierujemy do odpowiednich władz w Gryfinie pytanie. No i miejmy nadzieję, że będzie naprawa tej drogi. A teraz wraca temat wiecznie zielony. Mamy ulicę Zagadłowicza, która dojeżdża do Głębokiego od strony Pilchowa. No i jest tam obok równoległa jezdnia, którą część kierowców wybiera. Dojeżdża omijając korek w stronę Głębokiego. No i tam zostaje wpuszczona przez innych kierowców. W tej sprawie telefon.
Dzień dobry. Dzwonię z Polic. Chciałbym się spytać, kiedy się wprowadzi na Głębokim vis-a-vis głównej drogi, nie pamiętam nazwy, kierunek tylko jednostronny, ko kościoła na Głębokim. Tam wszyscy kierowcy, żeby ominąć korek i zablokować przy wjeździe, przy samym jeziorze, zaczyna się problem, bo oni muszą wjechać, a ludzie zatrzymują się i wpuszczają, a korek się po prostu wydłuża. Dziękuję.
No tak, długi korek od strony Pilchowa, szczególnie po południu. No i część kierowców zjeżdża na tę jezdnię równoległą do Zagadłowicza. Jedzie i potem zostaje wpuszczona bliżej już jeziora i kąpieliska Głębokie. Rozmawialiśmy na ten temat z przedstawicielem Rady Osiedla. Próbowaliśmy także coś wskórać w mieście, ale było to jakiś czas temu. Podobno nie można tam wprowadzić jednego kierunku ruchu. Nas to dziwi, naszym zdaniem można, więc spróbujemy znowu, może kropla drąży skałę i będzie właściwy efekt. A teraz wracamy do Szczecina. Taka kartka na jednym ze sklepów monopolowych, o dziwo zamkniętych, bo u nas tych sklepów jest zatrzęsienie i zwykle wszystkie są otwarte. A na jednym ze sklepów taka karteczka. Sklep chwilowo nieczynny z powodu lokatorów z drugiego piętra, którym wszystko przeszkadza. No, drogi właścicielu, chyba nie wszystko, tylko pana sklep. No i właśnie na drzwiach wejściowych do sklepu taka kartka się pojawiła. My zapytaliśmy miasto, czy sklep ma aktualną koncesję na sprzedaż alkoholu. Jeśli została ona cofnięta, to dlaczego i w wyniku jakich i czyich działań? I okazuje się, że w tym punkcie zlokalizowanym przy ulicy Kaszubskiej 56 łamane przez U2 przedsiębiorca miał ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 30 września. Sklep zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym, dlatego, uwaga, potrzebna jest zgoda zarządcy na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorca takiej zgody nie otrzymał, czyli zarządca nieruchomości nie wydał zgody i nie złożył wniosku o wydanie nowych zezwoleń. I lokatorzy, mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą, chociaż właściciel sklepu ma pretensje. Przypomnę, lokatorzy z drugiego piętra, którym wszystko przeszkadza, pewnie sprawili, że sklep został zamknięty. To tak z przymrużeniem oka nieco. A teraz już zaczynamy rozmowę na temat cmentarza centralnego i innych naszych nekropolii. Zmian związanych z 1 listopada i 2 listopada. To jest ten czas, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich, a już na cmentarzu widać sporo ludzi, którzy sprzątają na mogiłach, stawiają znicze, sadzą chryzantemy, inne kwiaty, ustawiają stroiki, więc jest naprawdę spory ruch. A przy naszym telefonie pierwszy gość, pani Paulina Łądka, Biuro Prasowe Urzędu Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To może zacznijmy od tych podstawowych informacji, bo państwo dzisiaj rozesłali do naszych redakcji taką informację, jak sprawa wygląda, jeżeli chodzi o cmentarze, w tym przede wszystkim cmentarz centralny. 1 listopada będzie otwarty od 7 do 2 w nocy, tak?
Tak, rzeczywiście. To już właściwie chyba tradycja, że w ten 1 listopadowy dzień, kiedy najwięcej osób odwiedza cmentarz, te bramy są otwarte dłużej. Wiele osób też wieczorem po prostu chętnie po cmentarzu spaceruje i jeszcze odwiedza groby, więc jest możliwość skorzystania z tego również właśnie wieczorem.
2-3 listopada to 7:21 i teraz kwestia wjazdu na cmentarz centralny. Od jutra będzie można wjechać jeszcze jutro. To będzie wjazd, tak jak w dni robocze, sprzedaż biletów na wjazd w godzinach 7:14:30, ale wjeżdżać można dłużej, rozumiem, do wieczora.
Tak, do wieczora, natomiast no tutaj warto rzeczywiście w tych dniach przedświątecznych zaplanować sobie te odwiedziny, jeśli planujemy udać się na cmentarz samochodem. Wiemy, że wiele osób starszych jakby z tej możliwości przede wszystkim korzysta. No musimy ograniczyć te wjazdy przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo. Tu już 1, 2 listopada, czy nawet przed samymi świętami tych osób na cmentarzu jest tak dużo, że wjazdy muszą być ograniczone, a tak naprawdę no, zupełnie musimy z nich zrezygnować. Dlatego te 2 ostatnie dni, kiedy będzie to możliwe, tak właściwie bez ograniczeń, to jest poniedziałek i wtorek. Potem w środę i w czwartek wjeżdżać będą mogły tylko samochody do konduktów pogrzebowych i to też w ograniczonej liczbie 5. Natomiast już od dni pomieszczały.
Jutro możemy jeszcze wjechać, w niedzielę nie możemy wjechać.
W niedzielę nie możemy.
I od 1 do 3 listopada także nie możemy wjechać.
Tak, oczywiście. I tak jak mówię, 30 i 31 października, no to tak naprawdę w praktyce również nie możemy wjechać, chyba że będziemy uczestnikami konduktu pogrzebowego. Natomiast 1-3 listopada to są dni bez wjazdów i w tych dniach również tracą ważność te roczne karnety, które niektóre osoby posiadają.
Czyli przypominamy, że jutro ostatni dzień, jeżeli mamy kłopot z poruszaniem się i chcemy wjechać na ten cmentarz, no to jutro jest ostatni dzień, czyli
jeszcze poniedziałek, października.
Jeszcze poniedziałek i wtorek. Dobrze, rzeczywiście.
Poniedziałek, wtorek, od środy, środa, czwartek tylko kondukty, piątek, sobota, niedziela już nikt.
Czyli sobota, poniedziałek, wtorek możemy wjechać na teren cmentarza centralnego pojazdami mechanicznymi. No i apel do kierowców, żeby zwalniali, bo my mamy często skargi od słuchaczy, że niektórzy traktują ten cmentarz jak tor wyścigowy i odradzamy, bardzo prosimy o ostrożność. Jeżeli chodzi o czystość i porządek, będą dodatkowe toalety przenośne, prawda?
No tutaj również jak co roku jest pełna mobilizacja pod tym względem. Od 28 października rozstawionych będzie dodatkowych 40 toalet przenośnych. Tu mówimy o cmentarzu centralnym. Oczywiście na pozostałych cmentarzach również będą dodatkowe kabiny. Są również dodatkowe pojemniki na odpady. Właściwie przez cały rok to jest i tak na terenie cmentarza centralnego prawie 1000 takich pojemników, ale już od połowy października w związku z tym większym ruchem na cmentarzu zostało dostawionych 160 pojemników po 1100 litrów oraz 15 kontenerów o pojemności od 8 do 12 metrów sześciennych. Więc tak naprawdę w praktyce te pojemniki są na wyciągnięcie ręki w odległości kilku kroków w niemal każdym miejscu na terenie cmentarza, dlatego też bardzo prosimy o to, aby z nich korzystać. Również w sytuacji, kiedy jakiś pojemnik jest przepełniony, no to najczęściej tak naprawdę kilka kroków dalej będzie kolejny, więc można też podejść. Oczywiście te pojemniki będą też częściej opróżniane w tym okresie świątecznym. Te ekipy wozy wywożące odpady będą się tam na cmentarzu pojawiały 2 razy dziennie. Będą też ekipy piesze, mówiąc kolokwialnie, które będą też porządkowały teren na bieżąco.
No i jeżeli chodzi o handel, to już od jutra właśnie wiele z tych 133 stanowiskach handlowych na cmentarzach będzie funkcjonowało do 2 listopada. Natomiast stoiska wzdłuż ulicy Ku Słońcu, jak Państwo napisali, będą działać od 29 października do 1 listopada, więc nie będzie problemu, żeby kupić czy stroiki, czy kwiaty, czy też znicze. Będą także zbiórki publiczne i kwesty, żebyśmy się nie zdziwili, ale chyba mało kto się zdziwi, bo to jest już tradycja, że są zbiórki i publiczne kwesty zgłoszone oczywiście zarządowi cmentarza wcześniej, prawda?
Tak, jak najbardziej. W tej chwili mamy zgłoszone 4 takie zbiórki, między innymi Komitetu Opieki nad Pomnikiem, tym, którzy nie powrócili z morza. Są także hospicja, ale też jest jeszcze możliwe, że w tych ostatnich dniach jeszcze jakieś organizacje również się zgłoszą. Także na pewno jest duża szansa, że kogoś zbierającego datki spotkamy również na cmentarzu.
Jeżeli ktoś będzie miał potrzebę, bo dojdzie do jakiejś niebezpiecznej sytuacji, wykroczenia czy przestępstwa, to w dniach 27 października, 2 listopada w skrzydle wschodnim Bramy Głównej zostanie uruchomione, wysunięte stanowisko dowodzenia policji, więc warto o tym także pamiętać. I teraz pani...
Tak, tutaj oczywiście w tych dniach jeszcze przerwę, zawsze wspiera nas tutaj policja, również Straż Miejska, także również pewnie i funkcjonariusze policji, i strażnicy miejscy będą widoczni na terenie cmentarza przez te dni i będzie można skorzystać z ich pomocy, jeśli będzie to konieczne. Mamy nadzieję, że nie będzie.
No i teraz będą pytania i informacje od naszych słuchaczy. Opinie posłuchajmy pierwszej.
Dzień dobry. Ja dzwonię odnośnie cmentarza centralnego. Mówi się, że taki piękny jest, duży. Faktycznie jest. Tylko z tym, że dlaczego nie są czyszczone te misy czy zlewy, nie wiem jak to nazwać, te poniemieckie. Kilka razy jestem w roku, kilka lat już chodzę i w ogóle nie były czyszczone. Nie wiem, tak nie można tak zadbać o to. Przecież to jest zabytek w pewnym sensie. Dziękuję, do widzenia.
My bardzo. Pani Paulino, czy jest szansa na wyczyszczenie tych mis czy zlewów, jak powiedział?
Te misy są czyszczone na bieżąco. Jest firma zewnętrzna, która tym zajmuje się. No oczywiście nie jesteśmy w stanie, znaczy są sytuacje, w których pewnie dochodzi do zabrudzenia. Tam trafiają tak naprawdę różne rzeczy. Przede wszystkim liście z drzew, których nie brakuje na cmentarzu, ale też wiele osób korzysta, zdarza się różne rzeczy znajdować w tych misach tak naprawdę, więc do tych zabrudzeń dochodzi, ale też na bieżąco te studnie są czyszczone. Część z tych studni to są studnie bezodpływowe, kiedy zapełniają się, to również ta woda jest wypompowywana przez firmę i te niecki są czyszczone. Także to się odbywa na bieżąco i staramy się tego pilnować.
To mamy w takim razie nadzieję, że będzie to wyglądało porządnie, ładnie i czysto przed 1 listopada. Teraz kwestia alejek, dojścia do cmentarza. Napisał pan Bogusław, zresztą przypomina nam się w kontekście właśnie 1 listopada. Mam taką prośbę, aby porozmawiać o tym, czy administracja cmentarza nie pochyliłaby się nad problemem alejek na cmentarzu. W szczególności przydałoby się, aby porządnie utwardzić teren zaraz za furtką wejściową na cmentarz od strony ulicy Ku Słońcu, z parkingu do tak zwanego poligonu. Przydałoby się, gdyż po opadach atmosferycznych pojawia się breja, po której ciężko przejść, można się łatwo poślizgnąć. Chociażby około 100 metrów kwadratowych, gdzie za furtką jest rozwidlenie na trzy kierunki alejek cmentarza. Dobrze to miejsce widać na załączonych zdjęciach. No właśnie, co pani na to, pani Paulino? Czy tam będą jakieś prace w najbliższym czasie? No przed 1 listopada to nie wiem.
No tutaj rzeczywiście mogę przekazać dobrą wiadomość. Akurat w tym konkretnym przypadku ta konkretna alejka wskazana przez słuchacza, ona jest przewidziana do remontu w najbliższym czasie. Być może uda się to zrealizować jeszcze w tym roku. Natomiast trzeba pamiętać, że tutaj jakby alejki, podobnie jak cały teren cmentarza, one znajdują się pod opieką konserwatora zabytków i tutaj większość alejek, część alejek jest utwardzona, ale w większości nie jest to możliwe. Dlatego w większości prowadzimy takie prace bieżące, doraźnie staramy się poprawiać stan tych alejek. Natomiast jeśli chodzi o samą nawierzchnię, no to może być w większości tylko nawierzchnia mineralna, no która też jest naturalnie bardziej podatna na zniszczenia.
Czyli konserwator zabytków pilnuje, żeby tam nie, na przykład nie wylać asfaltu, czy nie położyć jakiegoś polbruku, tak? Musi być taka mineralna nawierzchnia. I jeszcze ten pan Bogusław ma taką prośbę. Przy okazji, gdyby pozwalały środki, można by było nieco osłonić te wolno stojące przy wejściu pojemniki na odpady. Tym wejściu, o którym mówiliśmy, tam od strony Ku Słońcu z parkingu do tak zwanego poligonu. Jakieś wiaty może na pojemnik.
Trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy jest tam możliwość ustawienia wiat, bo też nie wiem, czy nie podlegałoby to właśnie uzgodnieniom z konserwatorem zabytków. Natomiast no też widziałam tam na zdjęciach przekazanych, że rzeczywiście był taki moment, że te pojemniki były przepełnione, mało estetycznie to wyglądało. Ta sprawa już jest też jakby już interwencyjnie zostały one oczyszczone i tak jak mówię, w najbliższych dniach już raczej nie powinno się to powtarzać, ponieważ te opróżnianie pojemników będzie zintensyfikowane.
I teraz pan Marek do nas zadzwonił na żywo. Dzień dobry.
Witam, witam. Ja uważam, że nasz cmentarz jest bardzo często zadbany. Troszeczkę, żeby jeszcze odwiedzający po co by sprzątali, to by było jeszcze super, ale mi chodzi o firmy, które w tym okresie bardzo intensywnie pracują, bo w zeszłym roku pamiętam, że mnóstwo śmieci wywozili po starych nagrobkach, cuda nie widzę. Czy to jest w tym roku kontrolowane, które firmy wjeżdżają, gdzie robią, bo już rozmawialiśmy o tym właśnie w zeszłym roku.
Aha, czyli chodzi o to, żeby firmy kamieniarskie, które przy nagrobkach pracują, wywoziły ten materiał przed 1 listopada.
To powinni po sobie posprzątać, a w zeszłym roku pamiętam, że mnóstwo takich elementów właśnie po demontażu, po remontach pozostawało.
I kłuło to w oczy. Dziękujemy bardzo, panie Marku. Dziękuję. Kłaniamy się. Miłego dnia. Pani Paulino, jak to jest właśnie? Czy pilnowane są te firmy i może teraz rzeczywiście przed 1 listopada jeszcze zdążycie zwrócić uwagę firmom kamieniarskim, żeby wywiozły ten połamany, uszkodzony materiał, jeżeli pracują przy nagrobkach?
Oczywiście staramy się tego pilnować. No zdarza się rzeczywiście, że firmy coś zostawią, czy coś wyrzucą nie w tym miejscu, gdzie powinny. Staramy się interweniować, ale na pewno jeszcze zwrócimy również uwagę przed świętami na ten aspekt.
No i teraz przenosimy się przed cmentarz centralny.
Dzień dobry, mam na imię Ewa, mieszkam w Szczecinie. Zbliża się 1 listopada, byłam na cmentarzu odwiedzić groby i to, że drogi na cmentarzu są jakie są, to potrafię zrozumieć. Natomiast to, w jakim stanie jest chodnik i przejście przy bramie głównej, to jest stan opłakany. Asfalt wykruszony, można skręcić nogę, można się przewrócić. Miasto pobiera rok rocznie, zmienia opłaty. Opłaty są rok rocznie wyższe. O nic nikt nie dba. Dziękuję.
Przed 1 listopada to pewnie już napraw nie będzie, chociaż kto wie, pani Paulino.
Prawdę mówiąc, trudno mi tak na gorąco się odnieść do tej kwestii. Sprawdzimy i zorientujemy się, natomiast no raczej w tej chwili już na pewno nie będzie takiej możliwości, bo tak jak mówię, już wkrótce zaczną się tam też rozstawiać stoiska. Trudno mi powiedzieć o jakich tam problemach pani konkretnie mówi. Na pewno to sprawdzimy.
Apelujemy do naszych słuchaczy o uwagę, o to, żeby patrzeć pod nogi, bo rzeczywiście tych wysłużonych, mówiąc delikatnie, alejek, czy też chodników przy cmentarzu nie brakuje. Teraz przenosimy się na stronę od ulicy Dworskiej.
Dzień dobry. Mam na imię Sława. Przyjeżdżam na Wszystkich Świętych z zagranicy i przy ostatniej bromnie, przy ulicy Dworskiej jest przedszkole. Tam jest droga wewnętrzna. Później przechodzę przez bramę i zaraz po tym toju, który tam jest wystawiony, jest droga dojście do nagrobków. Tak zaniedbana, normalnie błotna droga. Kolejne samochody, jak przyjeżdżają któreś, które wykonują jakieś nagrobki, po prostu się tam topią. Miałam taką przygodę sama osobiście. W ogóle nie dbają o cmentarz. Gałęzie spadają na pomniki. Nie są drzewa prześwietlane, obcinane. Tragedia jest strasznie.
Dzień dobry, mam na imię Danuta. Ja już jakiś czas temu, to było gdzieś około 2 lat, dzwoniłam też o tą konkretnie drogę, która tam była grzęska, bo tam bardzo dużo liści. Do pojemników, żeby dojść, liście wysypać, jest daleko. Starsze osoby nie dadzą rady. Mało tego. Na moich oczach pani już w takim sędziwym wieku, bo tam były jeszcze między liśćmi dużo kamieni takich, jakieś, ja wiem, czy to jakieś cegły, coś tamtego było. I pani, która szła o laseczce sama, przewróciła się. Tak fortunnie się nie przewróciła, potukła się na pewno i od tej pory, proszę państwa, się nic nie zmieniło. Do mnie też przyjeżdżają osoby z zagranicy, no między innymi z Anglii, bo mają pochowanych tam rodziców, no i są też zdziwieni, że to taki jest bałagan, że tego nie ma kto zrobić.
Pani Paulino, wyraźnie wskazują słuchacze, że od strony ulicy Dworskiej zarówno alejki, jak i gałęzie niepodcinane trzeba interweniować.
Jeśli chodzi o tamtą stronę cmentarza, od strony ulicy Dworskiej, no to tam rzeczywiście nie ma możliwości, żeby te alejki były utwardzone. Też ukształtowanie powierzchni tam jest takie, mamy taki teren trochę spadkowy, więc no dochodzi też naturalnie do podmywania części alejek, ale tak jak mówiłam, na bieżąco staramy się doraźnie poprawiać stan tych alejek. Jeśli chodzi o odległość pojemników, bo też chyba taki wątek się tutaj pojawił, no to też nie jesteśmy w stanie tak naprawdę postawić pojemników przy każdej ekwaterze, natomiast wydaje mi się, że one są tak gęsto jednak i tak ustawione, że to nie są duże odległości. Również zieleń jest pielęgnowana na bieżąco i są robione przeglądy i gałęzie są podcinane, no ale też jednak trzeba pamiętać o tym, jak wielki to jest teren i jest to realizowane systematycznie, no ale rzeczywiście pewnie mogło się tak zdarzyć, że w momencie, w którym nasi słuchacze w jakimś miejscu są, to mogli natrafić na taką sytuację.
Trzymamy.
Natomiast staramy się to na bieżąco wszystko realizować.
Pani Paulino, kciuki za to, żeby tam utwardzono te nawierzchnie, bo ja też znam tamten rejon i rzeczywiście tam są kolejny, tam jest trudno od ulicy Dworskiej, jak się wchodzi. Tam wymaga to prac. Pewnie już teraz nie będzie to możliwe, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie te alejki zostaną utwardzone kruszywem, tak jak pani powiedziała, bo to jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Bardzo dziękuję. Pani Paulina Łątka.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Urząd Miasta Szczecin, pozdrawiamy. Do usłyszenia. Przy naszym telefonie pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze.
Panie rzeczniku, na skrzyżowaniu ulicy Emilii Plater i ulicy Miedzianej napisał słuchacz, obok garaży jest bardzo zaniedbany teren, na którym znajdują się dwa blaszane kontenery. Teren jest ogrodzony rozwalającym się płotkiem, latem przy barakach zasłonięci krzewami imprezują w tym miejscu bezdomni wraz z okoliczną młodzieżą. Na terenie jest dużo śmieci. Czy ten teren będzie posprzątany? Jaka jest przyszłość tego terenu?
Tak, mogę powiedzieć, że będzie posprzątany. Niestety musieliśmy zakończyć procedury sądowe, komornicze, ponieważ tam się toczyły sprawy i z tego co wiem, właśnie zostały zakończone. W najbliższych tygodniach będzie tam firma, która usunie te pozostałości kontenerów, uporządkuje ten teren. Co do przyszłości, no to jesteśmy tutaj otwarci. Różne propozycje już wpływały, ale ze względu na to, że musieliśmy na razie przynajmniej wstrzymać się z możliwością jakiegoś tam podpisywania umowy czy przyjmowaniem tych wniosków, no to teraz tak naprawdę jest taka możliwość, żeby występować z propozycjami. Były to różne pomysły, na przykład jakiś parking utwardzony, czy jakieś takie miejsce właśnie, gdzie można byłoby na przykład postawić samochód. Zobaczymy, co jeśli chodzi o przyszłość, teraz się koncentrujemy na tym, żeby faktycznie to miejsce posprzątać.
No i teraz jeszcze pytanie dotyczące garaży należących do zarządu budynków i lokali komunalnych, a właściwie nie samych garaży, ale to za chwilę wyjaśnimy.
Dzień dobry, mam na imię Robert, dzwonię ze Śródmieścia. Chciałbym poruszyć temat garaży z Bilku, które są udostępniane ludziom i którzy nie korzystają z tych garaży, ale chcą odsprzedawać te garaże po 30 tysięcy, odstępnego żądają. Więc mi się wydaje, że to jakaś jest chora sytuacja i ludzie, którzy nie korzystają, to powinni zdawać te garaże i udostępniać następnym chętnym, którzy by chętnie płacili za te garaże. A tu jest jakiś nielegalny zarobek. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy. No i teraz pytanie pierwsze, panie Tomaszu, czy to jest garaż z Bilku, czy teren, na którym ten garaż stoi? Państwo podpisują umowę z kimś, po prostu on dzierżawi ten teren, na którym jest blaszany garaż, który sam ktoś sobie postawił. Jak to wygląda? Halo?
Także tak, na pewno mówimy tutaj o tym, że teren należy do miasta i ten teren, ten fragment taki niewielki jest dzierżawiony pod garaż, który jest własnością na przykład jakiejś osoby prywatnej i to już ona decyduje o tym, z ile taki garaż chce sprzedać, jak go wycenia. Ma do tego prawo, to reguluje rynek, więc tutaj nie ma nic nielegalnego. Jest taka procedura, są takie właśnie transakcje pomiędzy ludźmi, że ktoś się sprzedaje garaż, czy to jest garaż powiedzmy murowany, czy to jest garaż plany. z jakimś tam wyposażeniem, czy bez wyposażenia.
I nie ma problemu, żeby inny najemca niejako płacił za ten grunt pod tym garażem? To państwa nie interesuje, kto to jest.
Nie, to znaczy na pewno musi być tak, trzeba to uregulować już w zbilku i wystąpić z wnioskiem takim, że się nabyło taki garaż pod takim terenem i to trzeba właśnie tutaj w zarządzie budynków i lokali komunalnych uregulować. Także to jest praktyka, która wynika też z przepisów miejscowych.
Czyli jest to działanie lege artis. Bardzo dziękuję. Pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Pozdrawiamy.
Dziękuję i pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego. A teraz pytanie od słuchacza. Czy można się dowiedzieć, dlaczego przejazd kolejowy na ulicy Zaleskiego, to tam w okolicach Pogodna, nawet na samym Pogodnie, niedaleko Wojska Polskiego, ten przejazd na ulicy Zaleskiego kolejowy bez przerwy się psuje, napisał słuchacz. Już przynajmniej trzeci raz wywieszony jest znak stopu z podpisem o uszkodzeniu rogatki szlabanu. Nie dość, że trwa to już kilka miesięcy łącznie, to oznakowanie jest zdejmowane i ponownie zakładane. I w tej sprawie rozmawialiśmy tuż przed audycją z Bartoszem Pietrzykowskim z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.
Sygnalizacja i rogatki na przejeździe kolejowo-drogowym u zbiegu ulicy Lindego i Zaleskiego działają prawidłowo. Przed przejazdem pociągu świecą się czerwone światła, które zakazują wjazdu na przejazd oraz zamykają się rogatki. W związku z pracami inwestycyjnymi przy budowie szczecińskiej kolei metropolitalnej ruch pociągów prowadzony jest po jednym czynnym torze, a drugi tor pozostaje zamknięty. Podczas prowadzenia prac po torze zamkniętym mogą poruszać się pociągi techniczne. Wówczas ruch samochodów przed nadjeżdżającym pociągiem wstrzymuje przeszkolony pracownik wykonawcy, który ma łączność radiową z dyżurnym ruchu. Warto zaznaczyć, że przy przejeździe pociągu po torze zamkniętym nie uruchamiają się samoczynne urządzenia przejazdowe, to są rogatki i sygnalizacja świetlna. Z tego właśnie powodu przejazd został osygnalizowany znakami stop oraz informacją o uszkodzeniu rogatek. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom przejazdu, wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Ograniczono prędkość pociągów do 20 km na godzinę oraz polecono maszyniście podawanie dodatkowych sygnałów dźwiękowych informujących o zbliżaniu się pociągu do przejazdu. Zgodnie z przepisami kierowcy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym. Umieszczony znak stop na przyjeździe nakazuje bezwzględne zatrzymanie się przed przejazdem i upewnienie, czy nie nadjeżdża pociąg. Utrudnienia znikną po zakończeniu prac związanych z inwestycją do końca 2025 roku.
No i tyle pan Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK. Pamiętajmy o tym, stosujmy się do oznakowania. Nie igrajmy z życiem i naszym bezpieczeństwem. Przejazdy kolejowe to nie przelewki. 12.38 to jest czas reakcji, a w czasie reakcji kolejny gość, pan Filip Grega, biegły sądowy z zakresu szkolenia kierowców oraz taktyki i techniki jazdy. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wieść internetowa niesie, że Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację, która utrudni zdobycie uprawnień, czyli prawa jazdy w Polsce. Podobno egzaminatorzy nie będą mieli wyjścia i za każdy błąd będą musieli zakończyć egzamin na prawo jazdy. A i tak, panie Filipie, teraz nie jest łatwo, bo z badań wynika, że tylko 30% zdających egzamin pierwszy raz zdaje ten egzamin. Reszta musi odejść z kwitkiem i próbować ponownie. Czy rzeczywiście pan potwierdza, że takie zmiany się szykują i czy one będą na niekorzyść zdających, ale może na korzyść bezpieczeństwa w ruchu drogowym?
O, właśnie, od końca należałoby powiedzieć i zacząć tę rozmowę. Oczywiście egzamin na prawo jazdy nie ma na celu tego, żeby państwo dorabiało pieniądze, że tak powiem zarabiało, tylko po to, żeby zadbać o to, aby w ruchu drogowym funkcjonowały osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby nie stwarzały zagrożenia dla siebie i dla innych. To jest jakby podstawa. Natomiast zaczął pan wypowiedź od tego, że ministerstwo planuje zmiany utrudniające przebieg zdanie egzaminu. Nie chciałbym, żeby żeby to w ten sposób brzmiało, natomiast faktycznie następuje pewna korekta, ale ta korekta tak naprawdę jest pochodną zmian, które weszły z początkiem bieżącego roku, bo właśnie od 1 stycznia doszło do pewnych zmian w zasadach egzaminowania, w zasadzie w zasadach oceny przebiegu egzaminu i one wykreowały sytuację, która, no jak Państwu teraz wprost to powiem, to będziecie na pewno zaskoczeni. Otóż dzisiaj, żeby gdy kandydat podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy w ruchu drogowym na przykład nie zastosuje się do czerwonego światła, nie zastosuje się prawidłowo do znaku stop, wykona szereg różnych zachowań, za które nasz zwykły kierowca otrzymałby mandat i punkty karne, nadal może zdać egzamin na prawo jazdy. Jeszcze raz powtarzam, tak, może zdać egzamin.
Nawet gdy przejedzie na czerwonym świetle albo nie zatrzyma się na znaku stop?
Nawet jeśli zrobi to jednocześnie podczas tego samego egzaminu obie te czynności. Tak naprawdę, gdyby na szybko podliczyć, to kandydat może nazbierać punktów karnych dobrze ponad 40 i może przy pewnych okolicznościach otrzymać wynik pozytywny egzaminu, bo egzaminator tego egzaminu nie może ocenić inaczej. Tak to zostało skonstruowane. Zawsze diabeł tkwi w szczegółach, a tutaj nie mamy czasu na szerszą rozmowę.
Ale włos się jeży na głowie, no bo to...
Prawda? Tak to na skróty wygląda. I faktycznie resort chciał tu zrobić z tym, między innymi z tym również porządek, no bo nie jest to wszystko takie oczywiste. Generalnie zasada w tej zmianie, która no jeszcze nie wiemy, czy wejdzie, bo to jest dopiero projekt rozporządzenia. Jeśli przejdzie ten projekt, jest w tej chwili w konsultacjach publicznych, to faktycznie dojdzie do sytuacji, którą mieliśmy wcześniej, czyli przed zmianą przepisów, czyli jeszcze w ubiegłym roku, kiedy to kandydat, jeśli popełnił jakiś czyn, który jest określony w takiej specjalnej tabeli w rozporządzeniu, czyli na przykład wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa, niezastosowanie do znaku stop, zakaz wjazdu, kierunek jazdy, dozwolony z pasów ruchu i tak dalej, to w tej sytuacji wynik tego egzaminu będzie musiał być negatywny, natomiast sam egzamin się nie przerywa. Co ciekawe, też mało osób o tym wie, że tak naprawdę egzaminator może przerwać egzamin, w zasadzie przerwać, czyli w trakcie tego egzaminu przesiadka, niestety dalej nie jedziemy, wynik negatywny, tak naprawdę tylko w sytuacji, kiedy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu. Wtedy egzamin musi zostać przerwany. Czyli mamy przykład, zbliżamy się do czerwonego sygnalizatora, bardzo dobrze widać drogę poprzeczną, widać, że nie ma żadnych innych uczestników ruchu, kandydat nie zatrzymuje się na czerwonym świetle, przejeżdża. Czy doszło do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia? No nie doszło. W tej sytuacji wyjątkowo niewychowawcza oczywiście, niewychowawcza postawa egzaminatora, no niestety nie pozwala, ale tak jest przepis, nie pozwala na przerwanie tego egzaminu, bo nie doszło do bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia uczestników ruchu, bo ich nie było. Był tylko egzaminowany z egzaminatorem, a widoczność na skrzyżowaniu była dobra. Trochę to kuriozalne, prawda? Niewychowawcze na pewno, ale przerwać tego egzaminu nie można. I w tej chwili, dzisiaj obowiązujących przepisach, byłby to błąd w zadaniu przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Pierwszy błąd. Jeżeli więcej podczas tego egzaminu takiego błędu nie popełni, no to niestety wynik byłby pozytywny. A czy powinien być pozytywny, to już każdy słuchacz w swoim sumieniu powinien sam sobie
No wydaje się, że nie. Chyba jest jasna, przynajmniej tak prawda? Mi moje sumienie podpowiada, nie wiem, jak pańskie.
No właśnie, myślę, że egzamin na prawo jazdy to również, jak każdy egzamin, musi mieć jakiś aspekt edukacyjny, bo jeżeli kandydat podczas egzaminu na prawo jazdy nie zatrzyma się na stopie, nie zatrzyma się na czerwonym świetle i otrzyma wynik pozytywny, to potem w życiu codziennym, no co powie, no przecież ja nawet tak jeździłem i zdałem, no to chyba wolno, prawda? Chyba to jednak nie jest jakaś straszna rzecz.
Czyli to dobra zmiana, że jeden kardynalny błąd i jeżeli wejdzie oczywiście w życie i koniec z egzaminem.
Nie koniec egzaminu, a wynik negatywny. To też nie jest,
czyli możemy kontynuować jazdę, mimo że już
kontynuacja jazdy może być realizowana, natomiast wynik to będzie taki sam efekt, jak dwukrotne popełnienie błędu w takim samym zadaniu egzaminacyjnym. Bo to są elementy nie z tabeli, w tabeli są bardzo określone, te takie krytyczne zachowania i myślę, że ta zmiana idzie w dobrą stronę, bo to musi też urealnić tą ocenę egzaminu.
Egzamin sam w sobie tak naprawdę nie jest trudny. Pan wspominał o zdawalności, wynikach zdawalności egzaminów. No to w ramach ośrodków egzaminowania, czyli tak zwanych wordów miast, no to ja inaczej postawię. Jak to się dzieje, że w ramach jednego miasta w danej szkole jazdy egzaminy państwowe absolwenci zdają z wynikami 80%, a w innych 10%. W tym samym mieście ci sami egzaminatorzy tymi samymi samochodami egzaminują. No,
czyli trzeba szukać dobrej szkoły.
Po stronie wordu. Trzeba szukać jakości kształcenia, kryteria doboru szkoły jazdy są ważne, no i jak wygląda proces tego kształcenia jest niezwykle ważny.
510 37 36 to numer telefonu, można dzwonić w sprawie egzaminów na prawo jazdy. Z nami jest pan Michał, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana biegłego odnośnie tych wszystkich egzaminów, bo jeżeli ktoś pierwszy raz daje prawo jazdy, no rozumiem, są wymagania wszystkie jak każdych kierowców. Ten człowiek się uczy, musi się przyzwyczaić do jazdy. A dlaczego podejście egzaminatorów i w ogóle wszystkich ośrodków szkolenia jest negatywne do osób, które z jakiegokolwiek powodu straciły uprawnienia? Czy to są uprawnienia, wszystko oczywiście chodzi o utratę powyżej roku, tak, bo wtedy muszą egzamin zdawać. Dlaczego jest takie negatywne podejście? Przecież ten człowiek, jeżeli ktoś popełni raz błąd, to chyba ma prawo naprawić sobie, tak? Dostał karę, ileś tam czasu nie jeździł. Dlaczego później ma problem, żeby uzyskać to?
A pan, panie Michale, albo ktoś z pana znajomych doświadczył właśnie takiego negatywnego podejścia, że od razu jest ten egzamin, no czuje się ten egzaminowany, że chodzi o to, żeby go przyłapać na czymś, tak?
Kilku znajomych, ja jeszcze kiedyś zdawałem prawo jazdy, to też takie było, że akurat człowiek po jakiejś tam utracie prawa jazdy zdawał, no podchodził 9 raz, tak? No bo za każdym razem egzaminator go po prostu oblewał, mówiąc krótko, tak?
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. I pan Filip Grega.
Nie spodoba się panu to, co powiem. Po pierwsze, egzaminator, kiedy losuje kandydata, komputer losuje kandydata, nie wie, jaka jest historia tej osoby. Dla niego jest to osoba tak, jakby zdawała po raz pierwszy. Natomiast to sama ta osoba zdająca w zasadzie swoim zachowaniem w samochodzie przedstawia się, w cudzysłowie mówiąc, jako stary kierowca i ma swoje nawyki, ma błędy, popełnia te błędy i od razu widać, że to jest osoba na kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji. Próbuje odzyskać. Ja pamiętam ze swojej kariery jako osoba szkoląca taką osobę, którą po 20 minutach, która przyszła, żeby przygotować się do egzaminu po utracie uprawnień, po prostu wyprosiłem z samochodu, bo to była osoba niereformowalna, która stwarzała zagrożenie i swoją postawą kompletnie nie chciała zmienić tego poziomu bezpieczeństwa. Ignorowała wszystko, wszystkich na drodze. I tak niestety bywa bardzo często. Czy jest jakaś negacja wobec osób, które utraciły uprawnienia? Myślę, że nie. Jest większym problemem przepis, który nie pozwala takim zwykłym szkołom jazdy szkolić osoby, które mają zatrzymane uprawnienia, ale to jest jeszcze inny temat. Nie zgadzam się troszkę z tą tezą. No, a gdyby nawet się próbować zgodzić, no to chyba to troszkę na własną prośbę.
I pan Dariusz jest z nami. Dzień dobry, panie Darku. 510 37 36.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Ja mam takie pytanie do pana w sprawie egzaminów na kategorię C plus E. Dlaczego kryteria oceniania, dlaczego procedury w momencie podchodzenia do egzaminu, czy to jest początkowo trzeba sprawdzić pojazd oczywiście i ma się czas na zgięcie pojazdów ze sobą. Stoi pan ze stoperem i mierzy czas na pięcie takiego zestawu. I teraz pytanie się pojawia, jak to ma być? Czy to ma być bezpiecznie zrobione, czy to ma być w pośpiechu zrobione? No bo taka nauka kierowców, które jeżdżą później gdzieś tam po firmach, podjeżdżają pod rampy, podpinają naczepy, no to przecież tam nikt nie stoi ze stoperem i nie patrzy na
no
czas.
No tak, chodzi o to, żeby to było porządnie zrobione. Tak? A jaki jest ten czas, panie Darku? Ile to trzeba zrobić?
15 minut. Jedna próba pierwsza.
15 minut. Dziękujemy tak. Bardzo. Pozdrawiamy.
To prawda, zgadza się, ma pan rację, tu słusznie pan mówi, w przypadku osób z niepełnosprawnością to do 30 minut, natomiast to ja nawet pogłębię pana pytanie, jak to się dzieje, że podczas egzaminu na prawo jazdy dla najpopularniejszej kategorii prawa jazdy kategorii B, zadanie jazda pasem ruchu, ten tak zwany łuk, trzeba wykonać bez zatrzymania, bez możliwości jakiejś korekty toru jazdy, przecież w życiu codziennym, jeżeli czegoś nie widzę, mam problem, to sobie mogę zatrzymać, mogę wyjść, przysiąść, zajrzeć, czy aby na pewno się zmieszczę i skorygować, prawda? Niestety to są przepisy stosunkowo dawne. Resort infrastruktury, no, który pracuje nad tymi przepisami, no tak kiedyś wymyślił i powoli jest jakieś takie parcie w branży osób, które mają coś tam do powiedzenia, aby faktycznie trochę urealnić ten egzamin i chociażby podczas tej jazdy pasem ruchu na placu egzaminacyjnym przy kategorii B mieć możliwość zatrzymania pojazdu. Przy dużych kategoriach jest troszkę łatwiej, bo faktycznie tam kierowcy mają prawo wysiąść za kierownicy, zajrzeć, jak ta przyczepa się układa, jak ten pojazd się układa. No ale jednak ktoś założył, że umiejętność jeżdżenia samochodem to również umiejętność manewrowania tym samochodem w jakichś takich węższych miejscach i to ma determinować umiejętność kierowania bezpiecznego. Nie jestem zwolennikiem tego sposobu myślenia. Niemniej jednak, z drugiej strony patrząc, proszę zwrócić uwagę, że podczas egzaminów jednak sporo osób nie daje sobie rady z cofaniem na placu egzaminacyjnym, a nawet dochodzi do zdarzeń niebezpiecznych, w tym nawet mieliśmy wypadek śmiertelny, więc wiele to też mówi o tym, w jaki sposób osoby nieprzygotowane podchodzą do egzaminu państwowego, czyli wracamy do procesu szkolenia.
I pan Aleksander jest z nami. Dzień dobry, 510 37 36.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Dzień dobry, ja mam takie pytanie, czy mamy dane porównujące z procent zdawalności pomiędzy poszczególnymi wodami?
Bo oczywiście.
Powszechnie się mówi, że ten
szczeciński jest taki najcięższy, jeżeli chodzi o zdawalność. Panie Aleksandrze, chyba utraciliśmy halo, połączenie z panem, ale wiemy, o co chodzi. Są takie dane, panie Filipie?
Tak, oczywiście,
jak
że
są. Szczeciński WORD wypada?
No myślę, jesteśmy faktycznie, jeśli mówimy o liczbie egzaminów z wynikiem pozytywnym przy kategorii, jesteśmy faktycznie w tej drugiej, tej dolnej części, gdzieś tam w dole, ale proszę mi wierzyć.
To znaczy, że łatwo jest u nas zdać, tak, egzamin?
Nie, w dolnej, w sensie niskiej zdalności. Bliżej niższej niż wyższej. Niestety tak to wygląda, ale proszę mi wierzyć, bo znam jakby zasady egzaminowania, bo obserwuję egzaminy w bardzo wielu WORD-ach w Polsce, na własne oczy chyba, jako jedyny w Polsce, to muszę powiedzieć, że nasz WORD wcale nie jest jakiś trudny. Wcale ta nasza zdawalność nie wynika z tego, że nasi egzaminatorzy w Szczecinie mają jakieś wybujałe potrzeby, że tak powiem, i oceniają bardzo ostro, czy ruch drogowy w Szczecinie jest jakoś mocno skomplikowany. Myślę, że nie jest. Oczywiście wiele też zależy od innych uczestników ruchu, którzy towarzyszą egzaminowanemu w ruchu drogowym, bo ich czasami zachowanie wobec samochodu egzaminacyjnego no pozostawia wiele do życzenia i to też może powodować jakieś...
A czy jest, panie Filipie, bo teraz nie mam takich danych przed oczami, korelacja pomiędzy właśnie tą zdawalnością bądź niezdawalnością w poszczególnych WORD-ach, w tym Szczecinie, a liczbą wypadków? Czy ktoś to badał, sprawdzał, że w danym WORD-zie na przykład mało ludzi zdaje, ale za to w tym mieście jest mniej wypadków i tak dalej? Czy to tak prosto da się sprawdzić i udowodnić taką
korelację? Mam cichą nadzieję, że za kilka miesięcy będę w stanie odpowiedzieć panu na to pytanie, bo to jest akurat jeden z tematów mojej pracy doktorskiej. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
To jesteśmy umówieni.
Bo wydaje się, jesteśmy umówieni. Wydaje się, że ta korelacja będzie ciekawa, szczególnie jeszcze w perspektywie wielkości ośrodka egzaminowania, bo przecież nasz WORD ma nie tylko Szczecin, ale również mamy Barlinek, który jest malutką miejscowością. Wiele osób jedzie tam, myśląc, że tam jest łatwo, a mam zupełnie odwrotne obserwacje. Także tematyka jest bardzo szeroka i na pewno istotna. No, bezpieczeństwo dotyczy nas wszystkich.
Panie Filipie, zostały nam jeszcze 2 minuty. Chcę, żebyśmy razem zaprosili naszych słuchaczy do takiej akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo, zorganizowanej przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie. No właśnie, przejrzystość powietrza, widoczność coraz gorsze i jutro będzie można sobie w stacjach kontroli pojazdów sprawdzić światła i je nawet ustawić. Taki wykaz stacji, jeżeli chodzi o Szczecin i region, możemy znaleźć na stronie www.its.waw.pl albo na stronie janosik.pl/dobre-światła. Warto sprawdzić te światła, to jest bardzo istotne.
Ależ absolutnie tak. Tu warto podpowiedzieć, że te działania w stacjach kontroli nie będą opierały się na dokonaniu takich przeglądów klasycznych. Nikt sobie nie załatwi tematu przeglądu corocznego. Natomiast faktycznie same światła warto i to musimy tego pilnować. Proszę pamiętać, że odbłyśniki w światłach też ulegają degradacji. Z czasem te światła nam świecą gorzej. Okres jesienno-zimowy to bardzo niebezpieczny okres, bo jednak ciemno się robi. Ustawienie prawidłowo świateł jest niezwykle ważne, dlatego jeszcze pojawiają się na rynku bardzo zróżnicowane żarówki, no bardzo różnej jakości. Powoduje to, że naprawdę nasi kierowcy miewają bardzo słabe światła i nawet powiem uczciwie, sam jestem w trakcie wymiany jednego z kloszy w swoim samochodzie, bo nie podoba mi się, jednak już przestał świecić tak, jak powinien świecić, porządnie, bezpiecznie. Światło musi być, musimy widzieć dobrze to, co się dzieje, żeby zapewnić innym bezpieczeństwo względem własnego pojazdu.
Pamiętajmy, mandat za brak świateł mijania to 100 zł i 2 punkty karne, jeżeli chodzi o jazdę w dzień, a 200 zł.
Panie redaktorze, nie mówmy tego, nie mówmy. To nie chodzi o pieniądze,
chodzi o bezpieczeństwo.
W ogóle nie chodzi o mandaty. Chodzi o to, żeby potem z czystym sumieniem patrzeć innym w oczy. To jest ważne i kłaść się spokojnie spać z czystym sumieniem. O to chodzi.
No to wszystkiego bezpiecznego na zakończenie pewnie.
Wszystkiego bezpiecznego klasycznie.
Bardzo dziękujemy. Pan Filip Grega, biegły sądowy z zakresu szkolenia kierowców oraz taktyki i techniki jazdy. Zaczęliśmy naszą rozmowę od ewentualnych, bo to jeszcze nie jest do końca pewne, zmian w egzaminie na prawo jazdy. Jeden błąd poważny i egzamin będzie oceniony negatywnie, chociaż będziemy mogli go kontynuować. Zobaczymy, czy te zmiany wejdą w życie. A za dzisiaj już bardzo dziękujemy. Patryk Srokowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Do poniedziałku. W poniedziałek po 12 spotka się z Państwem Krzysztof Kukliński, a ja życzę udanego weekendu.